W zeszłym tygodniu mówiliśmy o, czy też czytaliśmy fragment mówiący o narodzeniu Jana Chrzciciela. Dzisiaj kontynuujemy i będziemy czytać o narodzeniu Jezusa Chrystusa. Nie jest to Boże Narodzenie. Do Bożego Narodzenia jeszcze kilka miesięcy, ale warto sobie przypominać pewne rzeczy, czy też mówić o pewnych rzeczach, a narodzenie Jezusa jest tą dobrą wiadomością od Boga dla nas. Więc dobra wiadomość zawsze jest dobra. Więc dzisiaj przeczytajmy wersety z drugiego rozdziału Ewangelii Łukasza od pierwszego wersetu do dwudziestego. I stało się w owe dni, że wyszedł dekret cesarza Augusta, aby spisano cały świat. Pierwszy ten spis odbył się, gdy Kwiryniusz był namiestnikiem Syrii. Szli więc wszyscy do spisu, każdy do swego miasta. Poszedł też i Józef z Galilei, z miasta Nazaretu, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, dlatego że był z domu i z rodu Dawida. Aby był spisany wraz z Marią, poślubioną sobie małżonką, która była brzemienna. I gdy tam byli, nadszedł czas, aby porodziła. I porodziła syna swego pierworodnego i owinęła go w pieluszki i położyła go w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. A byli w tej krainie pasterze w polu czuwający i trzymający nocne straże nad stadem swoim. I anioł pański stanął przy nich, a chwała pańska zewsząd ich oświeciła i ogarnęła ich bojaźń wielka. I rzekł do nich anioł, nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu, gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan w mieście Dawidowym. A to będzie dla was znakiem. Znajdziecie niemowlątko owinięte w pieluszki i położone w żłobie. I zaraz za aniołem zjawiło się mnóstwo wojsk niebieskich, chwalących Boga i mówiących. Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie. A gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze rzekli jedni do drugich, pójdźmy zaraz aż do Betlejemu i oglądajmy to, co się stało i co nam objawił Pan. I śpiesząc się przyszli i znaleźli Marię i Józefa oraz niemowlątko leżące w żłobie. A ujrzawszy rozgłosili to, co im powiedziano o tym dziecięciu. I wszyscy, którzy słyszeli, dziwili się temu, co pasterze im powiedzieli. Maria zaś zachowywała wszystkie te słowa, rozważając je w sercu swoim. I wrócili pasterze, wielbiąc i chwaląc Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im powiedziano. Tak jak czytaliśmy wcześniej w psalmie, Bóg nie jest Bogiem, który patrzy tylko z daleka i nic nie robi. Bóg jest Bogiem, który interesuje się swoim stworzeniem. Nie dość tego, który wstępuje, przychodzi, żeby żyć pomiędzy swoim stworzeniem. Bóg jest Immanuelem. Czy Jezus jest Immanuelem? Bóg z nami. Bóg, który przychodzi, aby żyć między nami. Bóg jest blisko, nie jest gdzieś daleko. I narodzenie Jezusa, to, że Bóg staje się człowiekiem, jest tego największym i najcudowniejszym, najwspanialszym dowodem tej Bożej troski o stworzenie. Ponieważ Jezus nie przyszedł po to tylko, żeby przyjść. Jezus przyszedł po to, żeby coś zrobić na rzecz ludzkości, na rzecz człowieka. Gdzie miał się urodzić Mesjasz? Odpowiedź jest oczywista. W Betlejem. Dlaczego? Ponieważ tak mówiło proroctwo. Micheasz, w swojej księdze w 5 rozdziale, w 1 wersecie mówi, ale ty Betlejemie, Efrata, najmniejszy z okręgów judzkich, z ciebie mi wyjdzie ten, który będzie władcą Izraela. I Mateusz odnosi to proroctwo Micheasza do osoby Jezusa Chrystusa, więc Jezus, oprócz tego, że ma się narodzić z dziewicy, oprócz tego, że jest poczęty w mocy Ducha Świętego, to jeszcze ma się narodzić w konkretnym miejscu, w Betlejem. Ale Łukasz mówi nam, że Maria i Józef mieszkają w Nazarecie, w Galilei. To jest 100 kilometrów w prostej linii, mniej więcej 100 kilometrów, w prostej linii od miejsca, w którym Jezus ma się urodzić. Więc jest to około 3 dni wędrówki. Na osiołku albo piechotką. Więc Maria, znaczy w tamtym czasie ludzie już wiedzieli, że ciąża trwa 9 miesięcy. To nie było nic nowego, więc Maria mogła obliczyć czas, kiedy mniej więcej dziecko się narodzi. Więc która matka, można by było się zastanowić, która wie, że za chwilę urodzi, decyduje się na 100-kilometrową podróż. To nie była podróż limuzyną czy jakimś wygodnym samochodem, prawda, że sobie zajadą do hotelu, przenocują i następnego dnia ruszą. Prawda, 100 kilometrów to dzisiaj samochodem nic, ale na osiołku czy piechotą to był kawałek. Więc żadna matka by się nie zdecydowała na taką podróż, bo wiadomo, że dziecko może się, jeżeli jest blisko terminu porodu, to dziecko w zasadzie może się urodzić w każdym momencie. Więc która matka chciałaby, żeby dziecko urodziło się w drodze? Więc Maria poza tym nie miała żadnej informacji od anioła, że ma się udać do Betlejem po to, żeby Jezus się tam mógł urodzić. Anioł Gabriel przyszedł, zwiastował jej o tym, że urodzi syna, ale nie mówił nic o Betlejem. Więc jak zmusić kobietę ciężarną, która jest blisko porodu, żeby zrobiła 100-kilometrową podróż? I Łukasz mówi nam, że Bóg w swojej opatrzności tak uczynił, że Józef z Marią musieli się udać do Betlejem. I Łukasz, zanim mówi nam o narodzeniu Jezusa, mówi nam o okolicznościach, jakie zaistniały w cesarstwie rzymskim. W cesarstwie, w którym Józef z Marią żyli, a które okoliczności zmusiły ich do dokonania tej podróży. Cesarz August wydał dekret, aby spisany był cały świat. Jest mowa o cesarzu Oktawianie, który panował w cesarstwie rzymskim od 27 roku przed Chrystusem do 14 po Chrystusie. Więc ten cesarz wydaje dekret, aby był spisany cały świat, czyli w rozumieniu Łukasza cały świat to całe cesarstwo rzymskie. Więc wszyscy Żydzi muszą się udać do swoich miast rodzinnych, żeby tam poddać się spisowi. Więc Józef jest poniekąd przymuszony przez władzę rzymską do tego, żeby udać się do Betlejem i tam poddać się temu spisowi, ponieważ Betlejem jest miastem, z którego Józef się wywodzi. Józef jest w prostej linii potomkiem Dawida, króla Izraela, jest potomkiem z linii królewskiej. Więc razem z Marią udają się do Betlejem. I Łukasz chce nam pokazać, że to nie jest przypadek. Prawda, że to nie jest zbieg okoliczności, że akurat wtedy ten cesarz August wydał ten dekret. Za narodzeniem Jezusa, za każdą okolicznością, za każdym detalem stoi Bóg we własnej osobie, który w swojej opatrzności kieruje światem. On jest tym, który świat stworzył, ale on jest też tym, który świat podtrzymuje. I on kieruje, czy wyznacza kierunek całemu światu, on robi tak, że Boże cele są osiągnięte. Jeżeli popatrzymy na historię, ile było prób wyeliminowania Izraela. Jeżeli Izrael jest wyeliminowany, nie ma Mesjasza. Jeżeli nie ma Mesjasza, nie ma zbawienia. Przynajmniej jedna księga jest poświęcona takiemu wydarzeniu, Księga Estery, gdzie jest próba zabicia wszystkich Żydów. Bóg to, co te złe plany obrócił w dobro. Człowiek, który planował Holokaust, czyli planował eliminację wszystkich Żydów, zawisł na szubienicy przygotowanej dla człowieka, którego chciał zabić, dla Mordochaja. Więc ile było takich prób? Ale Bóg konsekwentnie realizował swój plan i doprowadził do tego, że Jezus urodził się w Betlejem, ponieważ to nie było odpowiedzialnością ani Józefa, ani Marii, żeby Jezus urodził się w Betlejem, tylko Jego, ponieważ to On dał obietnicę, ponieważ to On powiedział, że Jezus ma się urodzić w Betlejem. Więc stworzył takie okoliczności, żeby Jezus mógł tam dojść, czy żeby Jezus mógł tam się urodzić. Więc nie ma tu żadnego przypadku czy zbiegu okoliczności. Ale dalej czytamy, że kiedy Józef z Marią już byli w Betlejem, nie wiemy ile czasu już tam spędzili, nadszedł czas porodu. Może oznaczać to, że spędzili już tam kilka dni. To nie była wycieczka jednodniowa. 3 dni w jedną stronę, dzień w Betlejem i z powrotem 2 dni. To była kobieta w ciąży, więc trzeba było się o nią zatroszczyć. Więc to nie była to nie był jednodniowy wypad do Betlejem. Ale zauważcie, że Łukasz, mówiąc o narodzeniu Pana Jezusa, w sensie samym porodzie, poświęca tylko w zasadzie 2 wersety. Porodziła Maria syna i później jest tylko mowa o tym, w jakich warunkach ten syn się narodził. Co nie znaczy, że to jest mało istotne dla Łukasza. Łukasz umieszcza informacje o spisie, o okolicznościach w Cesarstwie Rzymskim, ale też pokazuje, czy też daje historię pasterzy i aniołów, aby w ten sposób pokazać, że to narodziny są czymś doniosłym, mają wielką wagę. Ale w kontekście narodzenia Pana Jezusa Chrystusa to takie pytanie, w zasadzie 2 pytania się cisną na usta. Pierwsze pytanie to kiedy Jezus się urodził? Czy Jezus urodził się w nocy z 24 na 25 grudnia pierwszego roku naszej ery? Więc Łukasz podaje nam pewne szczegóły, to są szczegóły historyczne, podaje nam nazwę człowieka, cesarza Augusta, Oktawiana, podaje nam nazwisko namiestnika Syrii, Kwiryniusza, czy też imię Kwiryniusza. Więc historia mówi o tych dwóch panach. Oni byli, żyli w tym samym czasie i faktycznie Kwiryniusz był namiestnikiem, faktycznie Oktawian był cesarzem. Więc historia potwierdza istnienie tych dwóch ludzi. I to nam pozwala ustalić datę narodzin Jezusa Chrystusa. Ponieważ panowanie Oktawiana, jak wcześniej powiedziałem, to jest 27 rok przed Chrystusem do 14 roku po Chrystusie. Ale obliczając, prawda, jest tyle różnych wydarzeń, które miały miejsce, historycznych wydarzeń, które miały miejsce w Ewangeliach, więc i one rzucają światło na datę narodzin Jezusa, więc ja muszę skrócić drogę ze względu na czas i tylko powiem, że Jezus urodził się przed Chrystusem. To brzmi trochę śmiesznie, prawda, ale patrząc, czy obliczając inaczej, człowiek, który po raz pierwszy obliczył datę narodzenia Jezusa, pomylił się. Ale po jego obliczeniach wyznaczono rok ten zerowy, tak, jako pierwszy rok naszej ery. Tyle, że później dokonano obliczeń ponownie, kiedy Jezus się urodził i na dzień dzisiejszy możemy powiedzieć, że Jezus urodził się pomiędzy 7 a 4 rokiem przed Chrystusem. Brzmi to śmiesznie, prawda, że Jezus Chrystus rodzi się przed Chrystusem, ale tak to jest. Pomiędzy 7 a 4 rokiem przed Chrystusem, ponieważ Herod Wielki panował do 4 roku przed Chrystusem, a Jezus urodził się za panowania Heroda Wielkiego. Więcej nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy konkretnie wskazać, jaki to był dzień, jaki to był miesiąc. Na pewno grudzień jest najmniej prawdopodobnym miesiącem narodzin Jezusa Chrystusa, jeżeli w ogóle można tak powiedzieć. Jezus z bardzo dużym prawdopodobieństwem nie urodził się w grudniu, nie urodził się 24 czy 25 grudnia. Łukasz podaje nam informację, że w tym czasie, kiedy aniołowie się pojawili, pasterze byli na polach ze swoim stadem. Więc w Izraelu stada się wyprowadza w okresie wiosna-jesień. Więc grudzień zupełnie odpada. Oczywiście to można później jeszcze tam patrzeć szukać innych wskazówek, kiedy dokładnie Jezus się urodził, ale na dzisiaj możemy powiedzieć tylko tyle. Pomiędzy 7. a 4. rokiem przed Chrystusem. I to nam powinno wystarczyć. Prawda? To nam powinno wystarczyć. Najważniejsze jest to, że Jezus się w ogóle urodził. To jest istota. A że nie znamy dokładnej daty, to no cóż, trudno. Może się pojawi pytanie, to dlaczego obchodzimy Boże Narodzenie właśnie 24 grudnia? Króciutko, żeby nie przedłużać tego tematu. Kościół w Rzymie, który zaczął odgrywać w tamtym chrześcijaństwie, czy w chrześcijaństwie tamtego okresu dominującą rolę, wyznaczył przełom, czy noc 24 na 25 grudnia jako dzień narodzin Jezusa Chrystusa. Resztę historii można sobie doczytać w internecie. W każdym bądź razie nie wiemy, kiedy Jezus dokładnie się urodził. Między 7. a 4. rokiem przed Chrystusem. Gdzie Jezus się urodził? Tutaj mamy taki filmik na DVD, Jezus, więc sobie w tym tygodniu go włączyłem, żeby zobaczyć, jak jest pokazane narodzenie Jezusa Chrystusa. No i jest oczywiście, że Maria już praktycznie rodzi na tym osiołku, że oni już w pośpiechu szukają miejsca. Nie ma miejsca w gospodzie, więc idą do stajenki, czy tam do groty, gdzie zwierzęta mieszkają, czy tam przebywają. I pytanie, na ile to jest prawdziwy obraz narodzenia Jezusa Chrystusa? Czy też może ta stajenka, ta grota, to się bierze z tradycji jakiejś? Ponieważ dwie Ewangelie, Mateusza i Łukasza, mówią o narodzeniu Jezusa Chrystusa, ale żadna nie mówi o stajence ani grocie. Dobry. Więc w jakim otoczeniu urodził się Jezus? Tekst mówi, że nie było miejsca dla nich w gospodzie. I to słowo jest w innym miejscu, słowo, które zostało przetłumaczone jako gospoda, w innych miejscach jest tłumaczone jako izba. Na przykład w Łukasza, ta sama Ewangelia, 22 rozdział, 11 werset, kiedy Jezus przygotowuje się do wieczerzy paschalnej. I wysyła uczniów, żeby poszli za człowiekiem i pokazał, żeby im pokazał izbę. Jest to samo słowo użyte. W Marka 14:14 ta sama historia, to samo słowo użyte. Więc bardzo prawdopodobne jest, że Maria z Józefem zatrzymali się u rodziny w domu. Ponieważ tamta kultura, tamci ludzie byli bardzo gościnni. Można powiedzieć, gość w dom, Bóg w dom. Więc bardzo prawdopodobne jest, że zatrzymali się u rodziny, ale w związku z tym, że był spis, że każdy wracał do swojego miasta i każdy zatrzymywał się u swojej rodziny, więc mogło dla nich nie być miejsca w tej górnej izbie. Więc zatrzymali się w tej dolnej izbie, w której też przebywały zwierzęta, czy też było koryto dla zwierząt, albo żłób dla zwierząt. Jeżeli miałem zdjęcia czy obrazki przygotowane żydowskiego domu, ale z braku projektu, rzutnika nie mogę pokazać, więc na dole w tym domu przebywały zwierzęta. W zimę to było szczególnie ważne, ponieważ zwierzęta dają ciepło. Tak? I to ciepło gdzie idzie? Do góry. Mogło też tak być, że ta część przeznaczona dla zwierząt była troszeczkę niżej niż ta dolna część przeznaczona dla ludzi. Więc w każdym razie wynika z tego, że Jezus urodził się w domu. W domu rodziny Józefa i Marii. Mateusz, kiedy mówi o magach, o przyjściu magoj, tak, żeby złożyć pokłon, mówi, że oni weszli do domu, gdzie byli Maria z Józefem. Więc bardziej prawdopodobne jest to, że Jezus urodził się w domu. Oczywiście w tym miejscu przeznaczonym na dole, gdzie przebywały też zwierzęta, ale był okres czy czas, kiedy zwierzęta były na pastwisku, więc mogło tam w ogóle tych zwierząt nie być. Ale było koryto czy też żłób. Więc bardzo prawdopodobne, że Jezus po prostu urodził się w domu. Ale teraz ta wyjątkowość tego narodzenia Jezusa Chrystusa. Widzimy, że znowu pojawiają się aniołowie. Kiedy wcześniej pojawili się aniołowie? Kiedy anioł pojawia się Zachariaszowi i komunikuje mu dobrą nowinę. Będzie miał syna, ten syn będzie poprzedzał Chrystusa. Później anioł pojawia się Marii i komunikuje jej urodzenie Mesjasza. Trzeci raz pojawia się anioł pasterzom i znowu głosi im dobrą nowinę o narodzeniu Zbawiciela. I później jest długo, 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 długo nic. Nie ma anioła. Dopiero kiedy Jezus jest w Getsemane, kiedy zmaga się z tym, że musi poświęcić swoje życie, że musi zostać ukrzyżowany, przychodzi anioł, który go umacnia. I dopiero potem znowu, po zmartwychwstaniu, widzimy anioła, który zwiastuje ludziom dobrą nowinę. Nie ma go tu. Powstał z martwych. Więc mamy cztery sytuacje, kiedy anioł mówi, spotyka, czy ogłasza ludziom dobrą nowinę. I to jest trzecia sytuacja, kiedy ta dobra nowina jest ogłoszona. Aniołowie są posłańcami, którzy przynoszą dobrą nowinę. Często ludzi się określa aniołami, ponieważ oni są posłańcami dobrej nowiny. Jan jest nazwany aniołem. Oto poślę anioła mojego przed tobą. A powinno być posłańca. Prawda? Więc aniołowie nie zawsze muszą być anielskimi istotami. Aniołowie mogą być posłańcami dobrej nowiny. Ale w tym wypadku mówimy o istotach anielskich, które przychodzą z nieba. O aniele, który zwiastuje dobrą nowinę i o zastępach wojsk niebieskich, które przychodzą, aby chwalić Boga. Więc mamy doniosłą i ważną sytuację. Ale najważniejsze pytanie, jaką dobrą nowinę przynoszą aniołowie? Tak? Co to jest za dobra nowina? Anioł zwiastuje radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu. Co to za, z czym ona ma być spowodowana, ta radość? Co takiego anioł ma ważnego do zakomunikowania, co spowoduje radość w tych ludziach? Żeby to zrozumieć, musimy się cofnąć w czasie do Abrama, czy też Abrahama. W pierwszej Księdze Mojżeszowej, w 12 rozdziale, w pierwszych trzech wersetach czytamy o tym, że Bóg powiedział do Abrama, żeby wyszedł z ziemi, w której mieszka, żeby opuścił swój dom i poszedł do ziemi, którą Bóg mu wskaże. I później Bóg mówi, że będzie go błogosławił. I jednym z tych błogosławieństw będzie to, że Bóg uczyni z niego naród wielki. Co się wiązało z tym, że naród jest wielki? Może zanim do tego dojdziemy, ale to, że ktoś jest, co definiuje, że ktoś jest narodem? Oczywiście musi być jakaś grupa ludzi, która ma wspólne korzenie, ale też muszą mieć swoją ziemię. Więc Bóg, kiedy mówi, że oni będą narodem, to znaczy, że będą narodem jak każdy inny naród, będą mieli swoją ziemię i w tej ziemi będą mogli służyć Bogu bez bojaźni. Nieliczebność, nie wielkość terytorium, jakie zajmujesz, czyni cię wielkim narodem. Ale to, że jesteś narodem Boga. A ta wielkość polegała na tym, że oni będą ludem Boga. Bóg będzie ich Bogiem, że będą czcić Boga. I w 7 wersecie dalej czytamy, że Bóg obiecał dać ziemię Kanaan Izraelowi. Więc mamy obietnicę ziemi, w której potomkowie Abrama będą służyć Bogu. Następnie musimy skoczyć do Mojżesza. Bóg zawarł przymierze z Izraelem. Izrael miał czcić Boga w sposób wskazany przez Niego samego. Miał zachowywać wszystkie przykazania, które Bóg dał. Jeśli to będzie robił, Bóg będzie go błogosławił, Bóg będzie z nim, Bóg będzie dawał mu dobrobyt, Bóg będzie chronił go przed wszystkimi jego wrogami. Ale jeśli nie będą chodzić drogami Boga, Bóg będzie przeciwko nim. Bóg zabierze im ziemię ostatecznie, którą im dał. To jest największa kara, jaką Bóg mówi, o której Bóg mówi w prawie. Ziemię, którą im dał. Jeżeli nie będą chodzić jego drogami, zabierze im i da innym. I teraz musimy skoczyć znowu do pasterzy. W jakiej sytuacji jest Izrael wtedy? Ziemia została im zabrana. Dlaczego? Ponieważ nie chodzili jego drogami. Ponieważ sprzeciwiali się Bogu, który wzywał ich do upamiętania. Ponieważ robili to, co chcieli. Nie postępowali tak, jak Bóg im nakazał. Bóg wydał ich w ręce wrogów. Bóg zabrał im ziemię, którą im wcześniej obiecał i dał innemu. Oczywiście mieszkali w Palestynie, ale to nie była ich ziemia. Ta ziemia należała do Augusta. To była część Cesarstwa Rzymskiego. Więc oni zdają sobie sprawę, że to, co się wydarzyło, nie ma przypadku. Nie ma przypadku. Swoim postępowaniem, swoim buntem przeciwko Bogu doprowadzili do sytuacji, że Bóg ich ukara. Nie mają ziemi, którą nie mają kraju. Są podbitym narodem, są okupowani. I co się dzieje? Żydzi wołają o zmiłowanie. Żydzi wołają o wyzwolenie. I oczekują, że Bóg zadziała tak, jak kiedyś w historii działał, kiedy Żydzi się upamiętywali. Bóg posyłał sędziego. Bóg posyłał człowieka, który ich wyrywał z ręki wrogów. Na przykład Samson, czy na przykład Gedeon. Byli takimi ludźmi, których Bóg ustanowił po to, żeby wyrwali Izraela z ręki wrogów. Więc mają świadomość tego, że są odstępcami, że odstąpili od Boga, że odeszli od Boga i chodzili swoimi drogami. I teraz w tym kontekście mamy anioła, który przychodzi z wiadomością, że dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest w mieście Dawidowym, który jest Chrystus Pan. To mówi anioł, że Bóg dzisiaj wam dał człowieka, który was wyzwoli spod panowania Rzymu. Bóg da wam człowieka, który jest namaszczonym królem przez Boga. Królem, który ma autorytet samego Boga. I on sprawi, że gniew Boży, który jest przeciwko tym ludziom, zostanie zamieniony na Bożą przychylność. Oczekiwali jakiegoś wybawiciela. A Bóg daje im samego Chrystusa, który według ich rozumienia miał odbudować nie Królestwo Izraela, ale Królestwo Boże w obrębie granic Izraela. Więc kiedy ludzie, którzy od 80 lat są okupowani, którzy cierpią z powodu nadmiaru podatków i nie tylko z powodu tego, którzy wołają o Zbawiciela, nagle słyszą dzisiaj. Dzisiaj narodzi się nam Zbawiciel. To jaka radość może napełnić ich serca. Nadzieja odżywa. Tak? Widzą, nie tylko słyszą dobrą nowinę, oni widzą tą dobrą nowinę na własne oczy. Nadzieja odżywa, entuzjazm rośnie, oczekiwanie narasta. Co dalej? Wiedzą, że już została tylko kwestia czasu, kiedy ten syn dorośnie i stanie się wielkim i potężnym królem Izraela. Więc tak to rozumieli Żydzi. Dlatego wieść o narodzeniu Zbawiciela w mieście Dawidowym była wiadomością, która dawała im naprawdę wielką radość całemu Izraelowi. Dlatego pasterze szli od domu do domu prawdopodobnie i głosili tą dobrą nowinę. Aniołowie powiedzieli nam to. Widzieliśmy to dziecko narodzone według tego wszystkiego, co aniołowie nam powiedzieli. On jest Zbawicielem naszym. Do końca jeszcze tego nie rozumieli, co to znaczy, ale szli i mówili. Więc dzisiaj ta dobra nowina jest też dobrą nowiną dla każdego z nas. Czy też może być, ponieważ patrzymy na nią już z innej perspektywy. Na narodzenie Jezusa Chrystusa możemy patrzeć dzięki Bogu z innej perspektywy, z zupełnie innej perspektywy. I ta perspektywa zmienia całkowicie postać rzeczy. Ta dobra nowina, którą aniołowie głosili pasterzom, Żydom, dzisiaj może być głoszona każdemu człowiekowi, niezależnie czy jest Żydem, czy nie Żydem. Krzyż Chrystusa sprawił, że ta dobra nowina o narodzeniu Jezusa jest dla każdego człowieka, ponieważ Jezus wziął na krzyż grzech świata, Żydów i pogan. Jezus umarł za grzechy wszystkich ludzi, niezależnie czy to są Żydzi, czy poganie. Dlatego ta wiadomość o narodzeniu Jezusa jest dobrą nowiną dla każdego człowieka. Jeżeli jesteś człowiekiem, który widzi, że grzech oddzielił go od Boga, to wiedz, że Jezus Chrystus jest Zbawicielem. Bóg posłał Jezusa na świat, aby odwrócił Boży gniew, który zwraca się przeciwko grzechowi. Bóg posłał Jezusa, aby obrócił gniew w przychylność Boga poprzez Jego krzyż, poprzez Jego śmierć i zmartwychwstanie. Tak jak Żydzi rozumieli, że ten Zbawiciel wyzwoli ich spod panowania Rzymu, tak my dzisiaj możemy powiedzieć, że Jezus Chrystus przychodzi po to, aby wyzwolić ludzi spod panowania grzechu, aby już dłużej nie służyli grzechowi, ale żeby mogli w wolności składać Bogu duchowe ofiary, tak, i to ofiary, które są dla Niego przyjemne z powodu tego, co Jezus dokonał na krzyżu. Więc Jezus, Jego narodzenie jest dobrą nowiną dla nas, ponieważ to dzieciątko później zawiśnie na krzyżu za moje i Twoje grzechy. Zaufaj Chrystusowi. Uwierz w Niego. Poddaj Mu całe swoje życie, a On zmyje Twoją winę i pojedna Cię z Bogiem na wieki, ponieważ On jest tym Zbawicielem narodzonym w Betlejem. Jest tylko jedno imię dane ludziom przez Boga, a w którym jest zbawienie. I to jest imię Jezusa Chrystusa. Bóg dał obietnicę, że każdy, kto w Niego wierzy, będzie zbawiony. Uchwyć się tej obietnicy. Uchwyć się Chrystusa, a będziesz zbawiony. Ponieważ Jezus jest Zbawicielem. To jest ta wspaniała, dobra nowina dla każdego z nas. Dzisiaj. Nie tylko dla tych pasterzy. Nie tylko dla tych, którzy żyli w tamtym czasie. Ta dobra nowina jest aktualna dla każdego z nas dzisiaj. Amen.